Gry polityczne.
Minęła 14.10, nie było chyba tak bardzo gorącego tygodnia nowego roku jak ten w 2017. Dziś porozmawiamy o polityce, o tym, co dzieje się w parlamencie i o tym, co dzieje się w regionie. W studiu Mieczysław Baszko i Dariusz Piątkowski, czyli PSL i PiS.
Witam serdecznie.
Gry polityczne.
Mariusz Rytel, dzień dobry. To są gry polityczne. Jeszcze raz przywitamy się. Witamy bardzo serdecznie panów posłów.
Witam państwa.
Witam państwa.
Panowie posłowie już od środy zaczną obrady w ramach kolejnej sesji parlamentu. To będą obrady w sali kolumnowej, tak? Już jesteście przygotowani do tego, bo sala kolumnowa, czy oswojeni z tym faktem, bo sala kolumnowa jest przygotowywana przez Kancelarię Sejmu.
Czas pokaże.
Pan poseł Piątkowski.
To, co się dzieje w tej chwili, rozpoczyna się spotkanie u pana marszałka Karczewskiego, pana marszałka Senatu, gdzie spotykają się liderzy większości partii politycznych działających w Polsce. Może wskazywać na to, że także i partie opozycyjne, te, które protestowały na sali, choć nie wiadomo dlaczego tak naprawdę, chyba chcą zakończyć
wykluczeniu
szopkę
posła Szczerby przeciwko temu, co dzieje się w Polsce.
Tak, taka jest oficjalna
wersja. Kryzys konstytucyjny wywołał kryzys parlamentarny.
Można powiedzieć, że ta szopka świąteczno-noworoczna, która dotąd kojarzyła się raczej z kabaretem, przeniosła się za pośrednictwem POIN do sali sejmowej. W tej chwili posłowie, którzy powinni zajmować się poważną polityką, poważnymi wydarzeniami i tym, co interesuje Polaków, chyba nie za bardzo wiedzą, co z tą szopką mają robić. Widać, że ośmieszenie, jakie nastąpiło w ostatnich kilku czy kilkunastu dniach, powoduje, że chyba są skłonni do kompromisu, a przynajmniej część z nich, bo brak obecności PO na tym spotkaniu świadczy o tym, że chyba tamci tej szopki nie chcą jeszcze kończyć.
Mówi pan o tym spotkaniu z panem marszałkiem Karczewskim, tak?
Tak jest. Tam z tego, co
mówił dzisiaj, że dostał SMS-a o 7.46. Nie wiedział od kogo, bo to był nieznany numer. Później się okazało, że to od marszałka Karczewskiego. No i mówi, że nie w taki sposób się zaprasza lidera opozycji do tego, żeby rozmawiać o rozwiązaniu kryzysu.
Jeżeli chciałby rozmowy na temat rozwiązania tego kryzysu, to pewnie forma tutaj nie byłaby ważna. Pan marszałek Karczewski w mediach wyraźnie wskazywał, że nie mógł dodzwonić się do pana przewodniczącego Schetyny i to raczej dobra wola świadczy, powinna decydować o tym, czy w takim spotkaniu się bierze, a nie jakieś konwenanse sztucznie wytwarzane. Ale najważniejsze jest chyba to, czego to spotkanie ma dotyczyć. Z informacji przekazywanych już do mediów wynika, że ma się pojawić tam kompromisowa propozycja, która pozwoliłaby zakończyć tę bezsensowną okupację sali sejmowej i pozwolić normalnie parlamentowi funkcjonować w sali posiedzeń. Ma ona polegać na tym, że z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość, zresztą już to zrobiło tak naprawdę, przywróciło dawne reguły obecności dziennikarzy sprawozdających to, co się dzieje w parlamencie, do dotychczasowego stanu, a więc ten jeden z głównych postulatów posłów opozycji. Po drugie, być może doszłoby do zgłoszenia poprawek, które blokowo zostały odrzucone 16 grudnia na posiedzeniu Sejmu, tak aby jeszcze raz mogła odbyć się dyskusja nad tymi poprawkami. Przypomnę, debata parlamentarna nad budżetem odbyła się już dwukrotnie na sali sejmowej i w każdej z komisji sejmowych, a więc nie jest prawdą ta informacja, którą część posłów opozycji próbuje przekazać, że debaty nie było. Wielogodzinna dyskusja w Sejmie, gdzie każdy z klubów miał prawo wypowiadać się na temat budżetu. Były pytania, wielogodzinna dyskusja, kilkunastogodzinna, jak
czyli
pamiętam,
budżet
w drugim
jest.
Czytaniu i pierwszym. Budżet został przegłosowany, ale chcąc zakończyć kryzys, być może dojdzie do takiej sytuacji, że będziemy jeszcze raz zajmowali się poprawkami, tym razem jako poprawkami formalnie zgłoszonymi przez Senat, ale będą to poprawki wcześniej zgłaszane przez posłów różnych klubów.
Czyli Prawo i Sprawiedliwość nie godzi się na reasumpcję głosowania, bo to
nie ma powodu do takiej reasumpcji. Obrady Sejmu te w sali kolumnowej w nadzwyczajnych okolicznościach, niestety to prawda, ale nie z naszej winy, tylko z winy posłów opozycji, odbyły się zgodnie z regulaminem Sejmu. Brała w nich udział kwalifikowana większość, czyli ponad połowa posłów. Sam uczestniczyłem w tych głosowaniach. Było nas 236 osób. W tym kilkoro posłów z koła Wolni i Solidarni, to koło
Oczywniki możliwych obserwatorów
pana Morawieckiego
mogli zauważyć pana posła, mogły zauważyć pana posła Piątkowskiego podczas tych obrad w sali kolumnowej, bo obraz został opublikowany, nagrania z kamery sejmowej były opublikowane. Pan poseł Mieczysław Baszko, PSL już dawno wycofał się z tego, co pan poseł Piątkowski nazywa szopką. Dlaczego?
Polskie Stronnictwo Ludowe od początku, oczywiście tej chwili pierwszej, który jednak wykluczyć posła z głosowania i no, praktycznie to było bardzo błaha sprawa i te słowa, które są nieobraźliwe, no należałoby tak nie stosować tak rygorystycznych do postów opozycji z wykluczeniem Sejmu. Być może to narosło już przez ten rok, pewne niektórym nerwy puszczają, no i widać, że marszałek nie wytrzymał nawet tego pochlebstwa nawet. Ale szczerze...
Ale gdyby doszło do głosowania, co proponuje klub Kukiz 15, żeby odwołać marszałka Kuchcińskiego, to jakby zagłosował PSL?
Oczywiście już kilka razy, nie kilka razy, ale kilkadziesiąt razy udawał marszałek poznawać się, że jednak nie panuje w ten sposób, żeby nie wysłuchuje konwentu przewodniczących klubów, że niektóre... bardzo merytoryczne ustawy, które żeby weszły o terminie, o czasie, no są niektóre są niedopuszczane. I to też nas jako Polskie Stronnictwo Ludowe z tym kryzysem, to przede wszystkim, że należy, żeby te posiedzenia Sejmu, nie ma takiej innej możliwości, muszą na sali posiedzeń Sejmu się odbywać. Bo to jest najważniejsza instytucja dla Rzeczpospolitej Polskiej.
Ale będzie miał pan krzesło, jak pan dojedzie do Warszawy, będzie miał pan swoje krzesło na sali kolumnowej, będzie pan głosował?
Ja bynajmniej jestem osobą praktykującą, wierzącą i wierzę, że jednak roztropność, rozwaga wygra i to, co zaproponował prezes Kosiniak Kamysz, żeby jednak każdy niech krok do tyłu wycofa się i to byłoby najlepsze rozwiązanie. Jak to będzie? Mamy teraz spotkanie. Myślę, że jednak to nie była taka tylko podmedialna wstawka propagandowa, że spotkanie robimy i dalej nie ustępujemy. Będzie wielkim błędem i dla PiS-u, i dla opozycji, że jednak jest dobra wola z niektórych partii, z każdej partii. Ja myślę, że nawet i Platforma, która nie poszła na spotkanie, bo też nie jestem zwolennikiem powiadamiać na spotkanie poprzez SMS-ami czy medialnie. I Senat i Sejm to jeden budynek praktycznie...
Ale poseł przewodniczący Schetyna mówi, że to kryzys w Sejmie, więc do marszałka Senatu się nie wybiera.
Ja bym poszedł.
Panowie.
Było to słyszeć, aczkolwiek no, trzeba wyraźnie jeszcze raz powiedzieć to, o czym większość Polaków chyba zdaje sobie sprawę. Kryzys został wywołany przez część posłów opozycji, PO i N i dzisiaj ci posłowie nadal, niektórzy z nich przynajmniej jak widać, nie chcą zakończyć tego kryzysu. Wydaje mi się, że próba anarchizacji życia parlamentarnego w Polsce jest dobrym sposobem na uprawianie polityki. Widać w sondażach chociażby, że większości Polaków to się nie podoba. Dziwię się więc, że w związku z tym nie chcą przyjąć kompromisowej propozycji.
Ale jeżeli
w tej
chodzi
sprawie.
Uchwalenie budżetu. No ja od początku jestem na stanowisku, żeby różnym spekulacjom, że za jakiś tam czas, za jakieś tam lata ktoś, żeby podważał burzę, że nie został źle, czy tam nie dopracowano w liczeniu głosów, żeby temu dać przerwać spokój, ja bym jako rządzący poddałby jeszcze raz pod głosowanie budżetu i tak jest większość. My nawet chcemy powiedzieć, panie pośle, że poprawki PiS-u wszystkie też mamy, każdy z posłów ma tą ściągawkę, jak ma głosować. Byliśmy za poprawkami PiS-u.
Miło to słyszeć, aczkolwiek jeszcze raz
powtórzymy też jakąś wiertarkę. To prawdopodobnie efekt remontu. Bardzo przepraszamy państwa. Pan poseł Piątkowski, proszę.
Obrady Sejmu 16 grudnia te w sali kolumnowej w nadzwyczajnym miejscu odbywały się jednak zgodnie z regulaminem. Były już precedensy w 2010 roku, o ile mnie pamięć nie myli, zarządów PO-PSL. Też w sali kolumnowej odbyło się posiedzenie Sejmu i wtedy jakoś nikt nie protestował przeciwko takim nadzwyczajnym okolicznościom. My wolelibyśmy, aby obrady odbywały się normalnie na sali plenarnej, bo to jest miejsce do tego przygotowane i przeznaczone. Natomiast jak widać, posłowie części opozycji niestety nie chcą do tego na razie dopuścić.
Pan poseł Baszko wspomniał o tym, że za kilka lat, a może nawet za kilka miesięcy może być taka sytuacja, że chociażby Sąd Najwyższy będzie musiał się wypowiedzieć, bo ktoś postanowi w związku z uchwaleniem ustawy budżetowej sprawdzić, czy ona została uchwalona zgodnie z prawem. Czy nas jako Polski stać na takie zamieszanie, które będzie dalej kontynuowane?
Ale to zawsze będzie w jakieś zamieszanie. Z tego co wiem, prokuratura już się sprawą zajmuje na wniosek części posłów opozycji. Także prezydent Andrzej Duda przygląda się sprawie, ma opinię prawników. Na stronie Kancelarii Sejmu, z tego co pamiętam, pojawiły się chyba 4 ekspertyzy prawników, którzy jednoznacznie podkreślają, że obrady przebiegały zgodnie z regulaminem i polską konstytucją i wyraźnie też wskazują, że marszałek Kuchciński był bardzo łagodny wobec posłów, którzy nie dopuścili do kontynuowania obrad. Ja też uważam, że był zbyt łagodny i powinien przynajmniej zastosować kary regulaminowe wobec tych, które uniemożliwiają normalną pracę Sejmu.
Zresztą powinien zarządzić wyprowadzenie tych posłów, którzy są w tej chwili okupują.
Nie o tym mówię, bo to mogłoby doprowadzić do eskalacji konfliktu. Wtedy by dopiero opozycja zaczęła krzyczeć rzeczywiście jakiejś przemocy absurdalnie. Natomiast na pewno powinien zastosować kary regulaminowe, w tym kary finansowe wobec posłów, którzy nie stosują regulaminu i przekraczają swoje uprawnienia. Zresztą tak jak pamiętam, posłowie innych partii opozycyjnych tego typu postulaty zgłaszali, a niektórzy z nich twierdzili wręcz, i przypomnę, że to nie byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, tylko partii opozycyjnych, że trzeba zastosować nawet i użycie siły przez Straż Marszałkowską. My tego typu metod nie chcemy stosować.
No ale w tym czasie w Sejmie to było bardzo gorąco. Jednak widać te posunięcia, ruchy ze Straży Marszałkowskiej czy BOR-u. Osoby pokazały się w gmachach Sejmu. Ja jednak będę do tego jeszcze wracał.
Straż Marszałkowska i BOR są prawie zawsze w czasie obrad Sejmu, zwłaszcza gdy są członkowie rządu.
Tylko, że no, każdy ma wzrok i namacalnie każdy widział, jak porusza się, to widać, jakie już zamieszanie było na wymiana niektórych strażników na swoich miejscach, posterunkach, wzmacnianie już z 1 do 5 na 4 nad, ale to prawo jest marszałka. Ja jednak zawsze szukam przyczyny. Co było przyczyną? I dlatego pewne...
No to porozmawiajmy o tym, bo to bardzo ciekawe.
Te przyczyny, które wynikły, no na pewno narosły przez rok. I pewne rzeczy, sprawy, które stanęły na ogniu noża, ja bym na miejscu marszałka po przeanalizowaniu przerwę zarządził. Jeszcze trzeba o tym wspomnieć. Przy 5., 6. głosowaniu maszynki do głosowania u nas nie, bynajmniej promieni koło mnie co kilku jako posłów nie działały. Tak samo u Kukisa nie działały i poprosiłem poseł Bakun pobiegł, że nasze głosowanie nie jest liczone, że nie działają te urządzenia do głosowania. I między innymi też 6. poprawka, przecież ona nie przeszła. No chyba na tym samym posiedzeniu Sejmu byliśmy przecież. Nie przeszła i jednak ta eskalacja wyszła, że problem wyszedł, żeby ratować posła Szczerbę i pan marszałek, co wrócę, powinien po przeanalizowaniu wrócić na salę i jednak też troszkę takim, czasami zdarza się, parę razy zdarzyło się z uśmieszkiem, takim pół żartem, przepraszam, jednak muzyka łagodzi obyczaje i upominam, tylko jeszcze raz się powtórzyć, to będzie wykluczenie.
Gusta są różne, panie pośle, nie wiem, jaka miała być ta muzyka.
Przypomnę atmosferę, jaka panowała w trakcie obrad. Po pierwsze, posłowie, zwłaszcza N i PO, wielokrotnie nadużywali regulaminu, wielokrotnie zabierali głos, odnosząc się do zupełnie innego tematu, niż był w trakcie porządku obrad.
I działo się,
było tak, czy nie było? Było. I działo się to nie tylko i wyłącznie na tym posiedzeniu Sejmu, o którym rozmawiamy, czyli który kończył się 16 grudnia, ale także w trakcie poprzednich posiedzeń. Ci posłowie, zwłaszcza z N i PO, wielokrotnie prowokowali marszałka do tego, aby stosował środki regulaminowe, próbował ograniczać ich wypowiedzi i próbował nawoływać ich do porządku, aby zajmowali się tematem, czyli budżetem państwa na rok 2017. Wielokrotnie nie przynosiło to żadnego efektu. I przy okazji posła Szczerby, który także wielokrotnie w trakcie wcześniejszych posiedzeń zachowywał się, mówiąc delikatnie, nieregulaminowo, wygłaszał dziwne teksty, tekst z mównicy. Rzeczywiście być może marszałkowi nie zapuściły nerwy i być może za szybko zastosował środki regulaminowe. Natomiast potem sprawa poszła do komisji regulaminowej, bo być może państwo tego nie wiedzą. Która zajęła się sprawą wykluczenia posła Szczerby z tego akurat posiedzenia Sejmu, bo przecież to nie jest wykluczenie na zawsze, jak niektórzy sugerują, tylko akurat z tego posiedzenia, przyjęła, że marszałek zadziałał zgodnie z regulaminem. Marszałek próbował potem jeszcze doprowadzić do rozmów z opozycją. Odbył się konwent seniorów około godziny 21, gdzie wyraźnie pytał posłów opozycji, czy pozwolą na normalne kontynuowanie obrad i debatę w sprawie budżetowej. Niestety takiej zgody ze strony opozycji nie było i wówczas nie było innego wyjścia. Chcąc uchwalić budżet, musieliśmy po prostu przenieść się do innej sali, a jednocześnie nie chcieliśmy stosować siły, żeby nie dać pretekstu tej opozycji do znowu wygadywania głupot, o których mówią już od kilkunastu miesięcy, bo przecież trudno inaczej nazwać porównywanie tego, co się dzisiaj w Polsce dzieje po wyborach, kiedy opozycja po prostu nie może pogodzić się z wynikiem wyborów, zaczyna stosować stwierdzenia, jakoby w Polsce pojawiał się po raz kolejny stan wojenny. Albo ci ludzie po prostu nie mają elementarnej wiedzy historycznej, albo chcą większość Polaków wprowadzić w błąd. I ale jest oczywistym, że jest to próba wprowadzenia w błąd Polaków.
Ale czy... No Polacy raczej, wydaje mi się, jeszcze znają swoich przedstawicieli, więc i tą rzeczywistość, więc swoje zdanie na ten temat mają. Natomiast czy panów nie martwi to, co idzie w świat, ten przekaz, który jest jednoznaczny w Stanach Zjednoczonych, gdzie za chwilę będziemy mieli zmianę władzy na fotelu prezydenta na zachodzie Europy, tak? W miejscach, które są takim naturalnym od dziesiątek lat, a może nawet setek lat, kierunkiem naszego spojrzenia i do których aspirujemy, mówi się o tym, że w Polsce nie ma demokracji, nigdy nie było demokracji. To jest, wydaje mi się, bardzo ważna sprawa i za to odpowiedzialność ponosi również Prawo i Sprawiedliwość jako partia rządząca.
Panie redaktorze, no proszę wybaczyć, ale jeżeli w niemieckich czy w niektórych amerykańskich gazetach piszą wyraźnie o tym, że my nie popieramy polskiego, obecnego polskiego rządu, to mamy do czynienia ze swego rodzaju wojną propagandową. Części przywódców europejskich i światowych nie na rękę jest, że władze w Polsce w wyniku demokratycznych wyborów i dzięki poparciu większości wyborców udało się uzyskać władzę partii, która wyraźnie stawia interes narodowy na pierwszym miejscu, która nie chce płynąć z tak zwanym głównym nurtem, jak to określał kiedyś Donald Tusk, czyli zgadzać się tak naprawdę na wszystkie decyzje zarówno Unii Europejskiej, jak i Niemiec, nawet jeżeli byłyby to decyzje niekorzystne. Przypomnę chociażby sprawę portu w Świnoujściu, który jest praktycznie dzisiaj blokowany przez Nord Stream, czyli ten gazociąg przygotowanych przez Gazprom i która mija Polskę i pozwala transportować gaz z pamięciem Polski, co może w przyszłości dać Moskwie możliwość szantażu energetycznego. I trudno w związku z tym oskarżać nas o to, że niektóre gazety w taki sposób piszą. Jest to raczej wina i działania części partii opozycyjnych w Polsce, które nie bacząc na polski interes narodowy, interes większości Polaków, próbują zrobić awanturę tylko i wyłącznie po to, aby odzyskać władzę.
Awantura niektórzy, dla samej
awantury. Niektórzy wyborcy wręcz mówią, że posłowie, którzy jeżdżą dzisiaj do Brukseli, Berlina czy Waszyngtonu i próbują tam pluć na Polskę, to po prostu współczesna targowica, która mając na względzie swój prywatny interes, szkodzi Polsce. I niestety coraz bardziej tak to wygląda.
Pan Bożej Maszko? Było trochę taki kamyczek do ogródka rządów PO-PSL, za które wy również bierzecie, znaczy wy bierzecie odpowiedzialność.
Martwi mocno, że jednak wizerunek Polski na arenie międzynarodowej no jest no dużo słabszy niż przedtem był. I to o tym w większości też w społeczności, gdzie się spotykam, to martwią się bardzo. Prości ludzie martwią się. Dlaczego my tam trzymamy z Węgrami, czy z Łotyszami, czy Estonią? Oczywiście trzeba, ale są państwa, ale państwa, nawet jak ta Unia, rekonstrukcja Unii członkowska będzie, to zawsze Francja, Niemcy, czy Włosi to będą potęgą, czy Anglicy. Anglicy chociaż... Wiemy, że przecież PSL nie namawiał do wyjścia. Kto inny jeździł, mówił, żeby jednak Anglicy wyszli, a później jak już wyszli, to trzeba...
Pewnie wyszli może niekoniecznie ze względu na to, że PSL ich namawiał.
Nie namawiał, ale akurat nie namawiał, bo jednak wiem, że dużo Polaków też jest za granicą, też przewidywaliśmy, że jeżeli będzie ruchy nacjonalistyczne, będzie to walka narodowościowa, że tylko dla danego państwa, dla danego narodu i tylko to państwo, kraj ten tylko będzie służył, to jednak między innymi też nasze społeczeństwo polskie, które zamieszkuje Unię Europejską, też będzie napiętnowane. To są przypadki, pojawiły się w Anglii,
Brexit,
w Belgii.
O którym pan poseł wspomniał, jest wyraźnym, objawem kryzysu Unii Europejskiej.
Ale przede wszystkim jesteśmy też na stanowisku, żeby modyfikować Unię Europejską do tych czasów, które są. Są czasy wyprzedzające. Też wiemy, że jednak prawa stanowione, to prawie 70% to prawo stanowione Unii Europejskiej obowiązuje Polskę. I musimy też pewne, dla nas też jako Polskie Stronnictwo Ludowe było w koalicji rządzącej, to też, czy dla mnie nawet jako w samorządzie wicemarszałek czy marszałek, dla mnie bardzo dużo tych przepisów przeszkadzało, ale byłem cierpliwy, w dłuższym czasie, ale osiągało się cel. Można byłoby tak na chłopski, ktoś mówił rozum, to przecież po co to takie zresztą te przepisy, które są może nieżyciowe. Ale trzeba być wytrwałym i jednak poruszać w tych ramach tych przepisów. Trudno, nie za 3 miesiące, ale za 8 miesięcy, ale trzeba osiągnąć cel. Ale modyfikować Unię Europejską trzeba. Nie można powiedzieć, że Unia Europejska nam zarzuca. Ma pewne sprawy zachowania rządu, ma rację w tym przypadku. Jednak pewne komisja wenecka, która sama została ściągnięta przez ministra Waszczykowskiego, też to trzeba pewne respektować. I niektóre...
To była tylko
i niektóre, ale niektóre, nie niektóre sprawy, niektóre zalecenia można było dużo szybciej i sprawniej i iść do przodu. Bo jest tutaj tak, z jednej strony patrzymy, to tylko jedynie tutaj Kreml jest cały czas zadowolony i szampany strzela na Kreml. I to jest bardzo niebezpieczne dla naszego kraju. I nie możemy też znowu tym takim państwem być. Ja nie ukrywam, że polityka tam Sikorskiego, to nie byłem za bardzo, nie byłem zwolennikiem.
Ale to pański rząd. No,
ale, pan poseł Baszko wspomniał o Kremlu, mówimy trochę o zagranicy, zmieniając lekko temat, temat, który jakoś nie zdobył czołówek gazet w tym pierwszym tygodniu 2017 roku, przynajmniej na tyle, na ile on zasługuje. Amerykańscy żołnierze wylądowali w Polsce. Będziemy mieli te bazy rotacyjne, ale jednak będą. To chyba od czasu przemarszu Napoleona pierwsze oddziały obcych wojsk, z których ogólnie chyba się cieszymy. Nie wiem, jak wy...
No myślę, że Polacy powinni być zadowoleni. To jest jeden z sukcesów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jest to efekt ostatniego szczytu NATO w Warszawie, na którym postanowiono o wzmocnieniu tak zwanej flanki wschodniej. Dotyczy to nie tylko Polski, przypomnę, ale także krajów nadbałtyckich, gdzie mają stacjonować żołnierze NATO po to, aby uniemożliwić jakąkolwiek agresję ze strony, no tu oczywiście myśli się o Rosji w podtekście. I zgadzam się, że akurat ten element jest tutaj istotny także z punktu widzenia kryzysu w parlamencie i tego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Część komentatorów na to wskazywała, że być może część posłów opozycji zachowuje się tutaj jak tak zwani pożyteczni idioci, jak to kiedyś określał Lenin tych działaczy, dziennikarzy, polityków, którzy nieświadomie, ale pomagali polityce sowieckiej Rosji. I być może teraz niektórzy zachowują się podobnie. Walczą przede wszystkim o swoje interesy i o to, aby odzyskać władzę, ale niestety w jakimś sensie niestety także pomagają Rosji, bo Rosji zależy na tym, aby rozbić Unię Europejską, aby osłabiać poszczególne państwa i aby nie dopuścić do obecności amerykańskiej także w środkowo-wschodniej części Europy.
Ale wierzą panowie w to, że to jest jednak grubymi nićmi szyte, cały ten kryzys parlamentarny i to, co się dzieje wokół tego. Również w kontekście ostatnich wydarzeń, czyli porażek medialnych szefa KOD-u Mateusza Kijowskiego, pana Petru, szefa Nowoczesnej. No chyba gdyby to
ale
było
zachowań
jakieś,
pani poseł,
jakieś
Muchy, która
moderowane
tam...
przez obce wywiady.
Nie. Mówimy zupełnie o czym innym.
I trzeba było myśleć o spiskowej teorii dziejów. To takie rzeczy by się nie działy.
Panie redaktorze, mówię zupełnie o czym innym. Mówimy o tym, i to wyraźnie mówi większość ekspertów zajmujących się polityką międzynarodową, że w interesie Rosji jest osłabienie Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz wprowadzenie takiej takiego konfliktu czy sporu wewnątrz Unii Europejskiej. W związku z tym, nawet jeżeli, i prawdopodobnie to ja nie podejrzewam o to, że któryś z posłów, mam nadzieję, że tak nie jest, z posłów opozycji jest agentem obcego wywiadu, ale część tych działań podejmowana z pobudek takich czysto politycznych, wewnętrznych, jednocześnie może być na rękę innym państwom. I niech są posłowie opozycji tego postrzegać. Tu przed chwilą pan poseł zresztą mówił o tym, że ten inny wizerunek Polski za granicą nie jest dla nas korzystny i warto byłoby to zmienić. Ale to także zależy przynajmniej częściowo od posłów opozycji. Jeżeli będą próbowali wmawiać zachodnim komentatorom, że w Polsce jest jakaś dyktatura, chociaż nie ma do tego żadnych podstaw, to część prasy nieprzychylnej obecnemu rządowi, część mediów w Polsce, cytuje chociażby
Die Welt, z jakąś kontrakcją.
Tageszeitung, no my nie mamy wpływu na to, co w niemieckich gazetach pisze się na temat sytuacji w Polsce. To są często dziennikarze zaprzyjaźnieni z politykami bądź dziennikarzami wspierającymi opozycję. To oni kształtują tak naprawdę obraz Polski za granicą.
Ale jeszcze z lekkim uśmiechem, całe szczęście, proszę państwa, mówimy w kontekście tej spiskowej teorii dziejów. Jak ten uśmiech zniknie nam z twarzy któregoś dnia, to wtedy zaczniemy się martwić.
Miejmy nadzieję, że ta szopka nie zaszkodzi ostatecznie Polsce.
I przecież też trzeba wrócić do tego konfliktu, przecież o ograniczeniu poruszania się medium po Sejmie. O tym też trzeba wspomnieć. Jednak słyszymy, że nikt nie chce, żeby media ograniczać w Sejmie, ale były zakusy, że chciano je jednak ograniczyć. Trzeba też przypomnieć, że pół roku temu też to był też ruch ze strony marszałka, żeby ograniczyć. Ale też były te protesty, ale to były protesty w formie plakatów, podpisy wszystkich tam pokazywane, że jednak przeciwstawiamy się, żeby te media jednak, które do tej pory funkcjonowały, można tylko pomóc w lepszych warunkach, żeby tylko pracowały media.
I właśnie nikt nie miał zamiaru mediów z Sejmu usuwać.
Nie usuwać,
tylko
ale ograniczenie. Ja mówię nie
chodziło
o usuwanie.
Zmiany organizacji pracy mediów.
Słowa i
różne wywoływanie konfliktu.
Przecież
podsumujmy,
wiemy,
z tego,
o co
PiS
chodzi.
PiS się, no, się wycofał, tak?
Tak jak mówiłem na samym początku dzisiejszej audycji, marszałek zadeklarował powrót do dawnej organizacji pracy dziennikarzy, chociaż przypomnę, że nie jest ona najlepsza, bo tak jak w materiałach Kancelarii Sejmu wiadomo, ponad 800 osób ma możliwość nieograniczonego wejścia do Sejmu jako dziennikarze, którzy mają stałe bądź czasowe przepustki. Gdybyśmy wszyscy jednocześnie pojawili w gmachu Sejmu, no to praktycznie by sparaliżowali tak naprawdę pracę parlamentu.
Ale
trudno byłoby
się.
Nigdy w takiej liczbie na pewno nie. Przypomnę, no nie wiem czy państwo wiedzą, dziennikarze pracujący czasami po kilkanaście godzin w Sejmie mają tak naprawdę do dyspozycji kilkanaście metrów kwadratowych, gdzie jest kilka stolików i kilka foteli i tam czatują na posłów. Próbowano stworzyć centrum medialne i ono chyba będzie działało dalej. Tam dziennikarze będą mogli w nieco bardziej komfortowych warunkach studyjnych zapraszać polityków,
posłów. Bo to chodzi
posłów.
Też o to, żeby znaleźć posła niekoniecznie tylko wtedy, kiedy on chce. Ale
no to ja nie widzę problemu. My akurat tu z panem posłem nie mamy z tym większych problemów, to raczej ci politycy rozpoznawalni ogólnopolsko no mają problem być może z poruszaniem się na korytarzach. My mamy z tym większy komfort. Natomiast warto rozmawiać o organizacji pracy dziennikarzy i w żadnym momencie marszałek Kuchciński nie twierdził, że chce wyrzucić dziennikarzy z Sejmu. I mam nadzieję, że nikt poważny tego tak nie.
To znaczy o wyrzucaniu nie było mowy, ale ograniczenie. A dobrze, że marszałek Senatu wyraźnie wypowiedział się w telewizji dzisiaj, że jednak nic ograniczenie mediów w Sejmie czy w Senacie nie będzie. Wręcz nawet lepsze warunki w Senacie będą.
Zrobimy sobie teraz krótką przerwę sobie i państwu, a później wrócimy do tematów regionalnych. Wszak w najbliższą niedzielę referendum w sprawie lotniska.
Gry polityczne.
Poseł Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości i poseł Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego to nasi dzisiejsi goście w grach politycznych, teraz tematy regionalne. Skończymy je oczywiście nawiązując jeszcze do polityki ogólnokrajowej. No ale bardzo ważna rzecz, referendum w sprawie lotniska. Panowie, będziecie głosować? Pan poseł Piątkowski?
Tak, oczywiście pójdę. Referendum to przecież taki moment, kiedy obywatele czy danego regionu, czy całego kraju mają prawo do tego, aby wyrazić swoją opinię w ważnej sprawie, a lotnisko regionalne dla województwa podlaskiego to ważna sprawa i warto oddać głos. Warto, aby była jak najwyższa frekwencja i mam nadzieję, że zmusi to władze PO-PSL, które rządzą województwem od prawie 9 lat, aby poważnie tym tematem się w końcu zajęły.
Jeżeli się poważnie, nie dadzą rady bez, przynajmniej tak mówią przedstawiciele, bez wsparcia rządu. Czyli
proszę pamiętać o tym, że PO-PSL zmarnowało kilkaset milionów złotych, które były przeznaczone w programie operacyjnym rozwoju województwa podlaskiego na budowę lotniska. Przez kilka lat nie potrafili nawet wskazać miejsce, gdzie to lotnisko powinno być wybudowane. Wydali kilka milionów złotych na różnego rodzaju ekspertyzy i po kilku latach ostatecznie marszałek Dworzański z PO ogłosił, że lotnisko nie będzie budowane, chociaż wcześniej twierdził, że jest wielkim zwolennikiem tego lotniska.
Jeżeli nie pieniądze, to przynajmniej szansa była zmarnowana? Pan poseł Mieczysław Waszko,
jeżeli chodzi,
też masz
czy do referendum pójdę, czy nie pójdę. Trzeba dużo analizy przeprowadzić. W jaki sposób było zgłaszane przez, no trzeba powiedzieć wyraźnie, przez PiS, jeżeli chodzi, zbierane podpisy były na referendum.
Prawo i Sprawiedliwość nie jest organizatorem referendum.
I jednak wiedzieli o tym, że w nowej perspektywie nie ma środków finansowych, nawet nie zabukowanych, ani rządowych, ani unijnych, na budowę lotniska regionalnego. Nie o lokalnym. Lokalne to trzeba przypomnieć. Bardzo dobrze idzie budowa lotnisk lokalnych w Białymstoku, na Krywlanach i w Suwałkach.
No, i tu mamy przedstawicieli
i tu trzeba o tym trzeba wspomnieć. Jeżeli chodzi o referendum, to jest najdroższe wybory dla radnym z PiS-u w mieście Białystok. To oni między innymi inspirowali referendum, że a przez inspirowanie to mobilizuje się elektora do wyborów i zafundowali, że samorząd województwa prawie 4 miliony, no praktycznie ciągnie się z wyborami jeszcze do Rady Miasta Białystok. I to ja mówię, to najdroższe formacja, która jest opłacana z budżetu samorządu województwa.
Jeszcze raz.
Ja na takie referendum nie pójdę, bo trzeba być racjonalistą. My wiemy dokładnie, w jaki sposób, jakie możliwości można było budować regionalne lotnisko, jakie były problemy. Przecież też był taki moment, przecież marszałek Piątkowski też był dokładnie, nawet zaproponował na sejmiku, żeby wypowiedzieli się każdy radny sejmiku, gdzie jest zabudową lotniska, gdzie koncentrować siły. I ja dokładnie powiem, ja wstałem i wyraziłem i ludowcy, że na Krywlanach. Tylko, że wskazać lokalizację, a czy on otrzymamy, czy otrzymamy pozwolenie na budowę w takim lokalizacji, to dwie różne rzeczy. Bo ja bym na przykład pochodzę z Sokółki, to chciałbym koło Sokółki lotnisko, ale trzeba być realistą. Czy koło Sokółki można budować? Najlepsze miejsce było Sanniki koło Tykocina, tylko są problemy. Były problemy od stowarzyszeń, które przyrodą zajmują się i jednak regionalna dyrekcja była pozytywna, generalna czemu negatywno wstrzymała się? Ponieważ z innych rejonów Polski zawetowali to. Na przykład przeloty ptaków na 1000 metrów. Gdzie tu badania trzeba zrobić na 1000 metrów?
Może zabrakło determinacji.
A już o Topolanach trzeba wspomnieć. Tak, wiesz, o Topolanach. No to ja tu jestem przeciwny, żeby za wszelką cenę budowania w Topolanach, bo to nie godzi interesu nawet Białegostoku, Łomży czy Suwałk. I tu przedsiębiorcy nawet też od lat są inne lokalizacje, żeby były środki finansowe, bo jednak tutaj można taką podwójną grę teraz prowadzić. Idźmy głosować na referendum za lotniskiem i później postawmy rząd Beaty Szydło czy kogo innego. Proszę teraz dajcie nam 400 milionów na budowę lotniska, bo referendum. I teraz będzie psychologia. Nie grajmy w ten sposób, gdzie były czasami winy, ale już dalszej nie ciągnijmy, że postawmy na lotnisko lokalne i samorząd województwa, jak trzeba będzie, na 100% dołoży środków finansowych dla Białegostoku i dla Suwałk, jeżeli taka będzie potrzeba. To nie są duże środki finansowe. Trzeba przypomnieć, to porozumienie prezydentów za Euroklubem Polska, to nie buduje ktoś samorząd Euroklub Polska i on będzie obsługiwał to. To jednak koszty utrzymania trzeba przypomnieć.
No, ale lotnisko regionalne wymaga terminalów, wymaga tego wszystkiego, co terminali.
Kilka rzeczy trzeba przypomnieć. Po pierwsze,
infrastruktury.
wnioski o referendum nie są wnioskami z ostatnich tygodni, tylko sprzed ponad 2 lat. I to nie winą inicjatorów jest to, że ponad 2 lata trzeba było czekać na to, aby odrzucić propozycję referendum, bo sejmik zdominowany przez PO-PS i PSL ponad 2 lata temu odrzucił wniosek o referendum i sprawą musiał zająć się sąd i dlatego dopiero dzisiaj tą sprawą się zajmujemy. Po drugie, powtórzę jeszcze raz, Prawo i Sprawiedliwość nie jest organizatorem tego referendum. Ja również mam poważne wątpliwości co do kosztów, jakie są z tym związane. Można było to innymi metodami osiągnąć.
Czyli?
Tak naprawdę potrzebna jest wola władz województwa do tego, aby chcieć budować lotnisko regionalne. Niestety na razie...
Czy zdecydował o tym, że referendum ma się odbyć, to władze wojewódzkie powinny powiedzieć...
Niestety na razie zarząd województwa i sejmik zdominowany przez PO i PSL, przypomnę, od 9 lat rządzi tam ta koalicja, nie chce tak naprawdę budowy lotniska regionalnego. I nawet jeżeli teraz to referendum pokaże, że zdecydowana większość mieszkańców naszego regionu jest za budową lotniska, to niestety bez aktywności i działań ze strony obecnych władz samorządowych wojewódzkich sprawa nie ulegnie zmianie, bo to tutaj jest decyzja. Oni już raz pokazali, po pierwsze, że są nieudolni, bo przez 4 lata nawet nie potrafili wskazać lokalizacji i potem zmarnowali środki, które były przeznaczone na budowę lotniska regionalnego. A po drugie, dzisiaj nie chcą tak naprawdę podjąć żadnych kroków, które by umożliwiły budowę tego lotniska. Wiele środowisk pokazuje, że to lotnisko jest bardzo potrzebne dla rozwoju regionalnego. Mówił pan przed chwilą redaktor o przedsiębiorcach, którzy wyraźnie na to wskazują. Nie tylko i wyłącznie dla podróży pasażerskich, ale także dla rozwoju transportu cargo, czyli towarowego. I tu są poważne środki bardzo do tego potrzebne. Lotniska lokalne w Białymstoku czy Suwałkach tego problemu nie rozwiążą, ponieważ one dadzą szansę być może na loty biznesmenów, przedsiębiorców i niewielkich samolotów pasażerskich, ale nigdy nie staną się takim motorem napędowym jak lotniska w innych województwach. Przypomnę, że Podlaskie jest ostatnim województwem w Polsce, które nie ma jeszcze ani lotniska większego lokalnego, a tym bardziej regionalnego. Pan redaktor wspominał, że są nawet prywatne osoby, które tworzą lotniska, no ale to są tak naprawdę lotniska trawiaste, gdzie lądują malutkie, kilkuosobowe samoloty dyspozycyjne.
Takie będą mogły lądować i ale, w Lanach i w
Tak, Suwałkach. Ale jeszcze warto przypomnieć jedną rzecz, że w momencie, kiedy ponownie rozpoczynaliśmy dyskusję o lotnisku regionalnym na przełomie 2007-2008, kiedy byłem przez chwilę marszałkiem i wpisałem na listę wydatków indykatywnych, czyli takich, które nie podlegają konkursowi, a które na pewno mają być finansowane z Unii Europejskiej, niestety zabrakło także współpracy ze strony obecnego prezydenta Białegostoku, który w ogóle nie był zainteresowany budową lotniska na Krwlanach. Ja akurat byłem zwolennikiem tego, aby lotnisko, także regionalne, było budowane na Krwlanach. Wtedy jeszcze była na to szansa, bo jest to lokalizacja najbardziej sensowna ze względów ekonomicznych i szkoda, że wtedy władze Białegostoku nie chciały poprzeć tej idei.
Jeżeli chodzi o lotnisko regionalne, to ja nie zgodzę się z posłem, że nie dołożył zarząd starań, czy marszałkiem był Jarosław Dworzański. Naprawdę to było priorytetem, żeby stało lotnisko regionalne. O lokalizacji. Jakie walki były lokalizacją? Jedni w Łomży, drudzy w Suwałkach, drudzy gdzieś jeszcze i indziej. I jednak to optymalne wskazanie przez zarząd, że jednak to było 22 godzina wieczorem sejmik trwał, bardzo długo podejmowaliśmy decyzję i jednak wskazaliśmy, że jednak Sanniki Tykocin. I już w tym kierunku poszło i trzeba wszystkie parametry, wszystkie zdobyć pozwolenia, uzgodnienia, raporty oddziaływania na środowisko. To wszystkie te kierunki były brane, szły i nie można powiedzieć, że nic nie zostało zrobione. Ale znowu, jeżeli nie wyszło z lokalizacji Sanniki Tykocin, to wzięto pod uwagę, że ponieważ tam dużo jest hektarów, Agencja Nieruchomości Rolnych posiada jako Skarb Państwa, który przekaże dla samorządu, to jest prawie 250 hektarów ziemi, plus jeszcze prywatne. Także wskazano, że jednak, żeby wykorzystać te środki finansowe, to o Topolanach. Ale jak o Topolanach zaczęto mówić, wskazywać, to jednak i był opór
może
mieszkańców.
Tego brakuje w tym referendum, panie pośle Piątkowski,
ja zgadzam się z panem posłem, że Topolany to rzeczywiście poroniony pomysł i tam lotnisko nie powinno powstawać. Natomiast lokalizacją, na którą za mało uwagi zwracano, były okolice Zabudowa. I tam, gdy Kowalowcy. Poprzedni zarząd już wiedział, że sanniki są niemożliwe do wybudowania ze względów ekologicznych, a trzeba było brać to pod uwagę, bo w pobliżu przecież jest park narodowy, dwa parki narodowe, bo i Narwiański, i nieco dalej Biebrzański, i przeloty ptaków jednak trzeba było brać pod uwagę, albo starać się do końca doprowadzić procedurę i mimo braku zgody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska poprzez procedurę sądową doprowadzić do zakończenia uzyskania pozwolenia i rozpocząć budowę lotniska, albo bardzo szybko zmienić lokalizację i w okolicach Zabudowa, Kowalowiec i okolic doprowadzić do wybudowania lotniska. Były pieniądze, niestety zmarnowano tę szansę. To pokazuje nieudolność. Nawet jeżeli w pewnym momencie chcieli budować lotnisko, to nie potrafili skorzystać z szansy i dzisiaj takie możliwości niestety będzie
ale
bardzo trudno.
Każda budowa wymaga czasu. To nie w jeden rok nie rozpocznie się budowy lotniska regionalnego.
Władze przyjęli się na początku 2008, w 2014, czyli po 6 latach dopiero marszałek Dworzański powiedział, że nie będzie budowy. Przez 6 lat nie potrafili przeprowadzić dokumentacji. No to szanowni państwo, to nieudacznicy, tacy ludzie się nie nadają do rządzenia.
Ja bym tak nie powiedział, to ja też rozumiem pozycję, że jednak może atakować, ale naprawdę bardzo dużo starań zrobiono, żeby powstał port lotniczy w województwie podlaskim. Ale sytuacja wyszła i złożona i trzeba tutaj podkreślić, że jednak panie, kto idzie do głosowania? Czy rząd nam dla województwa przeznaczy 400 milionów na budowę lotniska, a następnie utrzymanie portu regionalnego o 15 milionach rocznie, to ja przepraszam, jeżeli my mamy budować drogi, szpitale, modernizować, a chcę powiedzieć, że jednak trzeba pochwalić tutaj samorząd województwa. Przez 3 lata na pierwszym miejscu w kraju i województwo podlaskie jest, które przeznacza środków finansowych na służby zdrowia. To trzeba podziękować. A jeszcze o porcie PKS, teraz jak będzie budowa nowego centrum przesiadkowego, to będzie naprawdę to coś.
Porusza pan jakby tematy z zupełnie innym.
W Polsce jednak można.
Komunikacyjne, ale faktycznie bliżej ziemi.
Ja tylko dla pozwolę. To 4 lata prawie trwa.
Jeszcze raz. Stare przysłowie ludowe mówi tak. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Jeżeli ktoś bierze się za rządzenie i nie potrafi wykorzystać wyłożonych na talerzu pieniędzy kilkuset milionów złotych, to znaczy, że po prostu nie nadaje się do rządzenia, jest nie do
nieudacznikowski.
Jeśli chodzi o Tomasz PKS, jest tutaj pewien problem, bo dzisiaj chociażby spółka PKS Białystok niedawno sprzedała swoją siedzibę, a dzisiaj tę samą siedzibę wynajmuje od prywatnego przedsiębiorcy i płaci prawie 1 000 000 złotych rocznie. Czy to jest gospodarskie podejście do problemu?
Nie milion.
I bardzo się cieszę z tego, że większą temperaturę dyskusji uzyskaliśmy, poruszając tematy regionalne niż te ogólnopolskie. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę. To były Gry Polityczne. Słyszymy się w następny poniedziałek.
Dziękuję. W nowym roku wszystkiego najlepszego.
Gry Polityczne.